Kochani, witam was wszystkich serdecznie. Dziękuję. Ten cały dzień poświęcimy. Główny temat to jest wolność od życia w odrzuceniu. I zanim zacznę się dzielić słowem, podzielę się z wami czymś osobistym. Ja często lubię zaczynać od świadectwa osobistego. Kiedy 35 lat temu narodziłem się na nowo i zacząłem od razu służyć Bogu, wydawało mi się, że nie mam problemu z odrzuceniem. I gdyby mi ktoś wtedy powiedział, że ja mam problem z odrzuceniem, to bym go wyśmiał. Ale przyszedł w końcu taki moment, kiedy Bóg się tego dotknął w moim osobistym życiu. I chcę wam powiedzieć, że to mnie trochę przeraziło. Ten stan mnie przeraził. Dlaczego o tym mówię? Ja przerobiłem pewną lekcję z Bogiem w tym wymiarze. I myślę, że dopóki moje nogi będą chodzić po tej ziemi, nigdy nie powiem sobie, że jestem kompletnie od tego wolny. Może to was dziwić, co mówię, ale jestem przed wami szczery. Wiele rzeczy Bóg załatwił w moim życiu. Więc ja mam pewne osobiste doświadczenie związane z tym. I głównym objawieniem, które pomogło mi wyjść z tego, było takie. Wiecie, mi się ciągle wydawało tak, że jeśli człowiek cierpi przez to, to nie może być jego wina. Myślałem tak przez wiele, wiele lat, że jeśli człowiek cierpi, coś go boli, to nie może być jego wina. Ale potem odkryłem, najpierw Bóg przemówił do mnie i powiedział: synu, żyjesz w grzechu. A ja powiedziałem: jak to, Panie? Mnie to boli, ja cierpię, a Ty mi mówisz, że to mój grzech? A Bóg powiedział: tak. I to było dla mnie trudne do przyjęcia, więc musiałem się z tym, potrzebowałem sporo czasu, żeby się z tym oswoić. Około gdzieś może do 2 miesięcy. Ja wiedziałem, że to Bóg przemówił. Więc kiedy w końcu uspokoiłem się trochę i byłem gotowy usłyszeć, dlaczego to jest mój grzech. Widzicie, człowiek nieraz musi dojść do miejsca przed Bogiem, że będzie gotowy usłyszeć prawdę. I chcę wam powiedzieć, że wielu wierzących nie dochodzi do tego miejsca i dlatego mają problemy. Więc ja potrzebowałem troszkę czasu i kiedy się już oswoiłem z tą trudną dla mnie prawdą, powiedziałem: Panie, dlaczego powiedziałaś mi, że to jest mój grzech? I Bóg odpowiedział mi pytaniem, właściwie stwierdzeniem: spójrz na owoce. Widzisz, kiedy Bóg mówi do człowieka, to w jednym zdaniu, może w krótkim zdaniu, kiedy mówi coś do ciebie, to nagle wszystko wiesz. I On nie potrzebuje ci tego rozwijać. Taki jest Bóg. I ja w ułamku sekundy wiedziałem, o co Jemu chodzi. I zobaczyłem, że wszystkie owoce odrzucenia są grzechem. A ja nie chciałem żyć w grzechu. Więc dopiero po prawdziwej pokucie przed Bogiem i przyznaniu się, że żyłem w grzechu, Bóg rozpoczął się proces zmiany. Myślę, że nikt z nas tutaj nie ma żadnej wątpliwości, że każdy człowiek chodzący po tej ziemi był przez kogoś zraniony. Amen? Nie ma takiej osoby chodzącej po tej ziemi, która by nie była zraniona przez nikogo. Widzicie, jeśli człowiek się zrani w sposób taki normalny, fizyczny, to jeśli to jest poważna rana, to idzie do lekarza. Amen? Trzeba go zszyć. Nieraz te rany zaczynają ropieć. I wtedy już stan jest dużo poważniejszy, bo to wymaga już pewnej operacji czyszczenia i tak dalej, nieraz wydłubania tego, co zgnite, odrzucenia tego i na nowo zszywanie. Więc to jest pewien proces. Nie zawsze jest przyjemny i nie zawsze jest bezbolesny. Amen? Mówię tutaj, kiedy mówię o tym, że ktoś zawsze został zraniony, to mówię o czymś takim wewnętrznym. I myślę, że jeśli sobie uzmysłowicie to, to największe rany zadają nam ci, którzy powinni nas kochać. A więc rodzice. Dlatego, że te rzeczy bardzo często zaczynają się w dzieciństwie naszym. Widzicie, Bóg tak stworzył rodzinę, że rodzice powinni dawać poczucie bezpieczeństwa swoim dzieciom. Oni są przed Bogiem odpowiedzialni za to. Powinni ich kochać, chronić i dawać im właśnie poczucie miłości i przede wszystkim bezpieczeństwa. Ze względu na to, że żaden rodzic nie jest doskonałym rodzicem i często ludzie, którzy ranią innych, sami byli na początku zranieni i często to jest ich forma obrony przed tym, że ranią innych. Niektóre rany tkwią nieraz w człowieku tak głęboko, że nieraz są aż spychane do podświadomości. I byliśmy świadkami w czasie posługi i to musiało przyjść przez objawienie od Boga, że na przykład traumatyczne doświadczenia z lat dziecinnych, często wykorzystanie seksualne czy cokolwiek innego, to nieraz jest tak głęboko schowane w człowieku, że tylko Boże objawienie może to wydobyć na wierzch i człowiek może stanąć w prawdzie i powiedzieć tak, byłem wykorzystany czy byłam wykorzystana. I wtedy Bóg może się z tym rozprawić. Zraniona osoba potrzebuje nie tylko uzdrowienia z tej rany, ale także potrzebuje uwolnienia. Dlaczego? Uwolnienia od czego? Od demonów. Musimy mieć świadomość, że jest duchowy świat, który jest bardzo realny. I chcę wam powiedzieć, że bardzo wielu ludzi wierzących nie myśli kategoriami świata duchowego i nie zdaje sobie sprawy z realności tego świata, że jest królestwo ciemności, które zrobi wszystko, co będzie mogło, żeby okraść, zabić, zniszczyć, zranić, zniewolić człowieka. I nieraz robi to w tak specyficzny sposób, perfidny, zakamuflowany, że człowiek nieraz nie zdaje sobie nawet sprawy, nawet wierzący, nowonarodzony człowiek nieraz nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest pod wpływem. Nie mówię narkotyków, ale pod wpływem królestwa ciemności. I to królestwo ciemności poprzez właśnie zadane rany, zniewolenie, nieraz pokoleniowe rzeczy, kształtuje nawet osobowość człowieka. I człowiek sobie nie zdaje z tego sprawy, myśli, że taki jest. Ale przecież Bóg go takiego nie stworzył. Jezus sam mówił w przypowieściach, że demony są jak kaci. Wiecie, kto to jest kat? Kaci żerują i tłamszą właśnie na nieuzdrowionych zranieniach. Oni żerują na tym. To jest tak jak robactwo, jak człowiek jakieś mięso i zaczyna się psuć, to robaki przychodzą i zaczynają to zjadać. Pamiętacie, Jezus mówił w Ewangeliach i ostrzegał, tam robak nie umiera, tak? I to mówiło o właśnie o piekle. To jest bardzo realne miejsce. Myślę, że każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę, że na takie zranienia nie ma tabletki w aptece. Ludzie, którzy nie mogą sobie poradzić emocjonalnie z niektórymi sprawami, oni nieraz idą do psychologów, I psycholodzy starają się pomóc tym ludziom najlepiej, jak potrafią. I nieraz mogą doprowadzić człowieka do takiego stanu używalności w cudzysłowie, że on może jakoś funkcjonować, ale to tak naprawdę nigdy nie załatwi korzenia tej sprawy. Nieraz stan jest już tak poważny, że ludzie idą do psychiatrów. Oni też starają się człowiekowi pomóc. I najczęściej pomagają przez jakieś piguły, które otumaniają troszkę człowieka w taki sposób, że on emocjonalnie się uspokaja i może jakoś funkcjonować. Ale kiedy przestanie brać piguły, to najczęściej ten stan wraca i jest jeszcze gorszy niż przed. Jaka jest z tego lekcja? To Jezus Chrystus jest Zbawicielem. Żebyście mnie dobrze zrozumieli, ja nie jestem przeciwko medycynie, nie jestem przeciwko lekarzom, nie jestem przeciwko psychiatrom ani psychologom. Ale ja tam nie będę szukał zaspokojenia. Rozumiecie, o czym mówię? Ja tam nie będę szukał. Bo jeśli tam będę szukał, to znaczy, że nie wierzę, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem. Nie chcę, żeby ktokolwiek mnie kopiował. To jest moja wiara dzisiaj. A każdy musi funkcjonować według swojej wiary. Amen. Wiary niestety nie można od kogoś kupić ani pożyczyć. To tak nie działa. Potrzebujemy wiarę zbudować sami dla siebie. To miłość, kochani, miłość Jezusa, miłość Boga Ojca może uleczyć ranę. Amen. Na to nie ma tabletki, jeszcze raz powtarzam. Więc taka zraniona osoba, ona potrzebuje nie tylko uleczenia, ale także uwolnienia, dlatego że te demony, oni żerują, karmią się tymi zranionymi emocjami i są jak kaci, smagają emocjonalnie ludzkie dusze. Najczęściej w takich chwilach nagłych, niespodziewanych albo trudnych sytuacjach. I sam pamiętam, kiedy byłem w takiej trudnej sytuacji, kiedy okoliczności tak na mnie napierały, że już prawie nie mogłem sobie z tym poradzić sam, że ze mnie wychodziły takie rzeczy, że ja byłem przerażony i powiedziałem: Boże, skąd to się wzięło? Skąd to się wzięło? Tego we mnie przecież ja tak nie reagowałem nigdy. I Bóg powiedział: Synu, to zawsze w tobie było, a teraz wychodzi na wierzch. To zawsze w tobie było. Do czego zmierzam? Potrzebujesz uważnie przypatrywać się swoim reakcjom na sytuację i swoim wewnętrznym odczuciom na sytuację, bo one coś mówią. One coś mówią do ciebie i coś mówią o tobie. Jeśli nie będziesz zwracać na to uwagi, to proces uwolnienia, wychodzenia zatrzymasz. To jest bardzo ważne, to co mówię. Jeśli Bóg powiedział: Synu, to zawsze w tobie było, bo to w środku siedzi. Wiecie, można coś skontrolować siłą swojej woli. Wewnątrz masz burzę, a na zewnątrz masz uśmiech. Wewnątrz nosisz ból, a na zewnątrz jesteś duszą towarzystwa, bo i takich ludzi znałem. Prawda wychodziła wtedy, kiedy osoba wracała do siebie, do domu i wchodziła do swojego pokoju i zamykała za sobą drzwi. Wtedy maska została zrzucona i kobieta akurat wtedy nie mogła sobie poradzić sama z sobą i nałykała się tabletek. I tylko szczęście od Boga, że mama wcześniej wróciła do domu i przez to znałem jej świadectwo. Dusza towarzystwa. I wszyscy z zewnątrz uważali ją za szczęśliwą. Zawsze uśmiechnięta, radosna, sypiąca kawałami. Kiedy ja takich ludzi widzę, to mi, nieraz mi się dzwonek odzywa w środku. Bo często to jest taka maska, która zakrywa wnętrze. Trudne, bolesne, cierpiące. Więc potrzebujemy zwracać uwagę właśnie na to, jak się zachowujemy w różnych sytuacjach, które są wokół nas. Jak reagujemy na niektóre sytuacje. Powiem wam, jeśli nie reagujemy tak jak Jezus, to mamy problem. I ten problem jest w nas. Nie w okolicznościach, nie w innych ludziach. Problem jest w nas, bo to my tak reagujemy. Nieraz bardzo zadaję ludziom takie pytanie. Jak reagujesz, kiedy coś nie idzie po twojej myśli? Najczęściej taki mały Hitlerek się z ciebie wydobywa. Albo się manifestuje. Co to znaczy, że on tam ciągle siedzi? Bo gdyby tam nie siedział, to by się nie manifestował. Amen? A jeśli siedzi, to jest pytanie, to jak długo jeszcze będzie siedział? Jak długo mu pozwolę tam siedzieć? Wiecie, że Jezus nie uwalnia nas z naszych przyjaciół, tylko z naszych wrogów? Do czego zmierzam? Jeśli nie znienawidzisz tego, nie będziesz wolny z tego prawdopodobnie. To jest tak jak z grzechem. Jeśli nie znienawidzisz tego grzechu, to prawdopodobnie nie będziesz wolny. Nieuzdrowione rzeczy w nas to są otwarte drzwi dla demonicznych mocy, które wchodzą przez te otwarte drzwi z zasady zawsze wchodzi ten pierwszy i najczęściej on staje się potem mocarzem. I chcę wam powiedzieć, że jeśli szybko takich drzwi się nie zamknie, to on zawsze przywołuje kumpli. Sobie pokrewnych i sobie poddanych. A więc jest taka demoniczna rodzina składająca się z wielu demonów nieraz, które potrafią nawet zmienić osobowość człowieka. I niektórzy ludzie mówią, no już ja taki jestem, po prostu ciebie Bóg inaczej stworzył, mnie takim stworzył. Nieprawda, to jest kłamstwo. Więc kiedy wróg przychodzi przez otwarte drzwi, kto otwiera drzwi? Ty i ja. Nikt z nas nie może powiedzieć, to jego wina, to Boga wina i tak dalej. Nie, to ty otwierasz drzwi. Przez co? Przez grzech. Jaka jest z tego lekcja? Że życie w odrzuceniu jest życiem w grzechu. Ja potem to zrozumiałem, kiedy Bóg do mnie przemówił. Synu, żyjesz w grzechu. A moje myślenie było takie, Panie, to jest ich wina, to jest wina tego, z tej sytuacji, tego miejsca, tych okoliczności, to nie moja. Ale to we mnie coś się, ze mnie się wydobywało. To nie przychodziło z zewnątrz do mnie, to tam już siedziało. Trudno jest się wtedy przyznać. To trzeba trochę pokory mieć, tak, Panie? Mam problem. Widzicie, kiedy my się nie zaczniemy z tym rozprawiać, to wróg może zmienić osobowość życia człowieka i będzie zajmował następne terytoria w nas. To tak działa. To jest tak, jak pozwolisz w świecie obcej armii. Armia zrobi desant, zajmie przyczółek, będzie go chronić i będzie wzywać na pomoc innych, więc będzie poszerzać swój wpływ. Tak samo w świecie duchowym jest. Bardzo często takie osoby, które są zranione i żyją w odrzuceniu, ranią innych. Świadomie, raczej nieświadomie. Myślę, że 90% to jest nieświadome działanie, ale jest. Nie zmienia faktu, że jest to działanie. Kogo takie osoby najczęściej ranią? Tych, którzy są najbliżej. Czyli to najczęściej dotyczy osób w rodzinie. Najczęściej. Ale też w innych relacjach. To może być na uczelni, w szkole, w kościele, w pracy, gdziekolwiek. A więc każdy potrzebuje uzdrowienia z tego i uwolnienia. Amen. To, czym się będę dzisiaj dzielił, ja chciałbym, żeby nikt z nas tutaj nie miał takiego nastawienia. Ja już to słyszałem, ja już to wiem. Bo wtedy nic nie weźmiesz. Kiedy człowiek ma takie nastawienie, nie chce tu wchodzić w inną ścieżkę, to prawdopodobnie by potrzebował uwolnienia od ducha Lewiatana. Nie chce wchodzić na tą drogę, bo byśmy cały dzień stracili. Od czego to wszystko się zaczęło? Ja chciałbym, żebyście mieli zrozumienie, bo wtedy nam łatwiej z tego wyjść. Kiedy Bóg stworzył człowieka, pragnął mieć z nim relację miłości, jak ojciec ma z dzieckiem. Wiecie, jeśli Bóg ma naturę ojca, to nie ma ojcostwa bez dzieci. Amen? Więc Bóg się zawsze cieszył, to, co stworzył, to było dobre. Człowiek żył w takiej doskonałej harmonii sam z sobą i z Bogiem. Kiedy mówię w harmonii sam z sobą, to musimy mieć świadomość. Jesteśmy stworzeni na Boży obraz i podobieństwo, więc jesteś duchem, masz duszę i mieszkasz dzisiaj w takim ciele, jakim masz. Jesteś duchem, tak jak Bóg jest duchem. Jesteś osobą duchową. Masz duszę, czyli masz sferę umysłu, emocji, sferę woli i to wszystko mieszka w fizycznym ciele. Paweł mówił, że to jest nasze ubranie tutaj. Paweł mówił, że jest zewnętrzny człowiek, czyli ten fizyczny i jest wewnętrzny człowiek, który ma ducha w sobie, ma duchowe oczy, duchowy wzrok, duchowy słuch i tak dalej. Więc człowiek żył w harmonii sam z sobą. Co to znaczy? Że jego duch, czyli człowiek, on panował, czyli wszystko było poddane jego duchowi. Ciało nie rządziło nim, emocje nim nie rządziły. To on rządził. Pierwszy człowiek przed grzechem nie miał stanów emocjonalnych jak amplituda. Dlaczego? Bo on żył w harmonii, w doskonałej harmonii sam z sobą i z Bogiem. Widzicie, relacja z Bogiem to była więź, poprzez którą płynęło Boże życie do człowieka i doświadczanie miłości. Chcę wam coś powiedzieć. Jest taka ludzka miłość, tutaj ziemska, i ona jest cudowna nieraz, jak się dwoje ludzi pokocha, pobierają się i tak dalej. Ale chcę wam powiedzieć, że to jest namiastka tego, czym jest miłość Boża. Ja miałam doświadczenie tego, raz tak mocne, że nigdy tego już nie zapomnę. I zobaczyłem tą różnicę. Więc myślę sobie tak, pierwszy człowiek, który był stworzony, ta miłość jest tak potężna, że nam sobie nieraz trudno wyobrazić to doświadczanie miłości Boga Ojca. Że to jest całkowite zaspokojenie człowieka. Wiecie, taki człowiek w jego umyśle Nie ma żadnej negatywnej myśli. W jego emocjach nie ma żadnej negatywnej emocji. Jest doskonałość, czystość, świętość. Więc w tej harmonii to dlatego człowiek miał życie wieczne. Choroba nie istniała. Brak nie istniał, bo było doskonałe zaspokojenie. Grzech sprowadził na ludzkość odrzucenie od tej Bożej obecności. W pierwszej Mojżeszowej 3:24 jest napisane: i tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia. Spróbuj sobie uzmysłowić taką rzecz. Wróg przyszedł do kobiety. Pamiętajcie, że kiedy Bóg rozmawiał z Adamem, nie wolno ci jeść z tego drzewa i dotykać, to on to powiedział do Adama, nie do Ewy. Ewy jeszcze wtedy nie było. Więc kiedy Bóg stworzył pomoc dla mężczyzny, kobietę, to była żona, a on był mężem, więc ona słyszała od niego to, co Bóg powiedział. Zwróćcie uwagę, że wróg przyszedł do niej z tym i ją zwiódł. On nie przyszedł do Adama. Zastanawiałem się nieraz bardzo długo nad tym, dlaczego. Widzisz, kiedy słyszysz, kiedy Bóg mówi bezpośrednio do ciebie, to w tych słowach jest taka moc, że Jego słowo staje się częścią w tobie. Więc jeśli ktoś inny przychodzi i zaczyna ci mówić bzdury, to ty tego nie przyjmiesz, bo słyszałeś osobiście Boga. Ewa nie słyszała osobiście Boga, Ewa słyszała słowa z ust męża. Dlatego wróg przyszedł do niej i ją zwiódł. No i stało się. I pomyślcie sobie teraz, stało się coś, co było tragedią. W jednym momencie ta relacja miłości, przez którą płynęło życie, została złamana i była nie do odwrócenia. Byliście kiedyś w sytuacji, kiedy zrobiliście coś, chcieliście cofnąć czas? Pomyślcie, jak się wtedy człowiek czuje. A już nie możesz cofnąć czasu, bo się stało. Widzisz, dzisiaj my mamy drogę powrotu. Oni wtedy nie mieli. Oni wiedzieli, co stracili. Dzisiaj człowiek wie, co stracił tylko przez słowo, a oni mieli doświadczenie. Więc jest pewna różnica. I nie mogli zmienić tego, bo stało się. Chcę wam powiedzieć, że dla duszy człowieka to jest straszne. To dotyka głębi samej, bo człowiek chciałby cofnąć czas, wiedząc, że zrobił źle, a niestety już się nie da, bo się stało. Więc to odrzucenie spowodowało to zerwanie więzi, poprzez którą człowiek doświadczał Bożej miłości, Bożej akceptacji, Bożej radości, Bożego życia. Ono wygnało człowieka z raju. To słowo raj, to jest inne tłumaczenie, mówi, to jest miejsce rozkoszy, szczęścia i rozkoszy. Oddzieliło go od drzewa życia. I w tym momencie szatan zdobył dostęp do człowieka. Od tego momentu człowiek mógł spożywać tylko z drzewa poznania dobra i zła. Z tego są dwie lekcje. On tak wybrał człowiek. To był jego wybór, jego decyzja. taki jak dzisiaj, też masz decyzję, z jakiego drzewa chcesz spożywać. Jest drzewo poznania dobra i zła, jest drzewo życia. Wybór należy do człowieka, nie do Boga. Bóg daje możliwość. Oni wtedy stracili tą możliwość. Jak się poczuł człowiek? Niechciany, bezwartościowy, stracił swoją tożsamość. Funkcjonował jako dziecko, jako syn, córka Boga. To zostało złamane i przerwane. Stracił tożsamość. Diabeł zaczął budować nową tożsamość w człowieku. Jaką? Diabelską. To dlatego Jezus powiedział: diabeł jest waszym ojcem. Wiecie, do kogo on to powiedział? Do ludzi wierzących w Boga Jahwe. Jaka jest z tego lekcja? Można wierzyć w Boga i być dzieckiem diabła. Ciekawe, co? To odrzucenie sprowadziło na człowieka tak naprawdę bunt wobec Boga, wobec Jego słowa, wobec Jego woli i taki gniew. Ja zauważyłem, że jeśli dwoje ludzi najpierw się kochają i jedna z tych dwóch osób zostaje zraniona i odrzucona, zaczyna nienawidzieć. Czyli nienawiść zaczyna mieszkać w sercu i zaczyna się manifestować. To był też gniew połączony z zawiścią, zazdrością i skończył się mordem. 4 rozdział 1 Mojżeszowi. Przeczytamy od 4, od 3 wiersza. Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i stłuszczu ich. Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. I rzekł Pan do Kaina: czemu się gniewasz? Zwróćcie uwagę, gniew, czemu się gniewasz? Czemu zasępiło się twoje oblicze? Była radość, a nagle smutek przyszedł. Gniew połączony ze smutkiem. I potem Bóg mówi tak: twoje oblicze byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. Twoje oblicze byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. Jemu się wydawało, że został skrzywdzony. I można by powiedzieć: Boże, czego Ty ode mnie chcesz? Dlaczego wybrałeś jego ofiarę, a nie moją? Ja chciałam dobrze. Wielu wierzących tak się zachowuje. Wiecie dlaczego? Nie znają prawdy, nie znają Bożych dróg. Mają dobre intencje. Jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Innymi słowy, grzech puka. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Bóg mu zwrócił uwagę, a on nie przyjął tego. Poszedł i zabił brata. Prawdziwa historia. Bóg mu zwrócił uwagę, ostrzegał go, nie posłuchał. Wszedł jeszcze bardziej. Jaka jest z tego lekcja dla nas? Osobiście wierzę, że jeśli w życiu wierzącej osoby nie ma bojaźni Bożej, to jest olbrzymi problem. Olbrzymi problem, który prędzej czy później może się bardzo źle skończyć. Jeśli Bóg mówi, to mówi. Jeśli Bóg do nas coś mówi, to chcę wam powiedzieć, że mówi to ze względu na miłość do nas, po to, żeby nas ochronić, żeby coś naprawić, żeby wychować, a nie żeby stłamsić i poniżyć. Więc człowiek przyjął tak naprawdę naturę buntownika, naturę szatana, stał się dzieckiem diabła. Wszyscy przed przyjęciem daru zbawienia byliśmy odrzuceni i odcięci od miłości Bożej z powodu grzechu, grzesznej natury. A więc każdy człowiek potrzebuje uwolnienia z tego jarzma odrzucenia. To się ciągnie od ogrodu Eden nad człowiekiem. Byliśmy lub jesteśmy odseparowani od Boga, Jego życia, Jego miłości. Wielu wierzących, zadam ci pytanie, czytasz to i z tego wierzysz, że Bóg cię kocha. Narodziłeś się z Boga i wierzysz, że Bóg cię kocha. I to jest fakt, że naprawdę cię kocha. Jest pytanie, czy doświadczasz tej miłości? Jeśli nie, czy zastanawiałeś się dlaczego? Bo przecież Bóg nas stworzył w taki sposób, że powinniśmy doświadczać tego. Amen? Więc jeśli nie doświadczam, dlaczego? To nie jest przyczyna w Bogu. Biblia mówi, że miłość Boża jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany, tak? Więc ta miłość Boża, ona jest w nas. To dlaczego, jeśli masz Ducha Świętego, to ona tam jest? To dlaczego jej nie doświadczasz? Zadawałeś sobie jakieś takie pytanie? To powinno przepływać przez ciebie. Więc jeśli to nie przepływa, to musi być przyczyna, że coś to powstrzymuje ten przepływ. Coś hamuje, coś nie pozwala na przepływ. Więc przyczyna nie jest w Bogu, kochani. Przyczyna jest w nas. Więc potrzebujemy zobaczyć, co powstrzymuje to. I jednym z głównych zatorów właśnie jest życie w odrzuceniu. Że my mamy pewne rzeczy ustanowione w głowie, mamy teologię, ale nie mamy doświadczenia. Ja chcę wam powiedzieć taką rzecz. Jeśli twoja teologia nie jest poparta doświadczeniem stąd, to może potrzebujesz ją zweryfikować albo zmienić. Bo ona powinna być poparta doświadczeniem. To dlatego tak często ranimy siebie nawzajem lub odrzucamy się wzajemnie. To nieraz są bardzo subtelne, drobne rzeczy, które mają wpływ. Człowiek, który żyje w odrzuceniu, to tak naprawdę jest duch odrzucony, czyli to jestestwo. Nie potrafi przyjmować Bożej miłości. Boża miłość jest bezwarunkowa, amen? To jest miłość agape. Jest taki wielki głód za miłością I to szczególnie w młodym pokoleniu dzisiaj. Oni myślą, że seks zaspokoi to. A potem mają większego kaca. W cudzysłowie moralnego. Niektórzy już nie mają kaca. Już tak wchodzą w takie bagno. Widzisz, jeśli nie nauczymy się i nie otworzymy w naszych sercach tej drogi, żeby Boża miłość mogła płynąć, zaspokajać nas, to nie będziemy w stanie kochać innych. To jest niemożliwe. Wtedy nasza miłość, powiem wam coś, będzie na podłożu egoizmu, a my będziemy myśleli, że to jest miłość od Boga. Bzdura. To nie jest Boża miłość. To jest egoistyczna miłość, która czerpie dla siebie i chce zaspokojenia swoich potrzeb, swoich pragnień. To nie jest Boża miłość, bo Boża miłość jest bezwarunkowa. Nie możesz dać czegoś, czego sam nie masz, nie doświadczasz. Więc żeby doświadczać miłości Boga Ojca, chrześcijanin, Boże dziecko, każdy człowiek potrzebuje zostać uwolniony z wszelkich duchów odrzucenia, bo mówię, za tym stoją stada i potrzebuje emocjonalnego uzdrowienia właśnie poprzez miłość Jezusa. Jeśli człowiek nie pozbędzie się i nie będzie uwolniony od wszelkich duchów odrzucenia, aby mieć swoją, taką osobistą, silną tożsamość w Chrystusie, bo tylko w taki sposób to można zbudować, jako syna, córki, to wtedy ta wypaczona tożsamość, którą zbuduje świat ciemności, będzie się mieszać. I taki człowiek, on nigdy nie będzie naprawdę takim, jakim Bóg go widzi, jaki Bóg chce, żeby funkcjonował. Taki człowiek nie jest w stanie czerpać ze swojego dziedzictwa, które Bóg Ojciec uwolnił dla niego w Chrystusie. On będzie miał pragnienie, będzie w to wierzył, będzie to ogłaszał, ale nie będzie umiał sięgnąć po to. Więc to się stanie dla niego teologiczną prawdą tylko. A to nie jest Bożą wolą. Więc jeśli w naszych sercach nie będzie płynąć ta miłość agape, a Jezus był wypełniony tą miłością, to powiem wam, to nasza miłość będzie ciągle na podłożu egoistycznym. Jeśli ty zaspokoisz to, co ja chcę, to znaczy, że to ja cię będę kochał. Każdy człowiek, tak jesteśmy stworzeni, kochani, przez Boga, przez Stwórcę. Każdy człowiek ma pragnienie być kochanym i kochać, i dawać miłość. To jest w każdym człowieku. To jest zakodowane w nas przez Stwórcę. Kiedy dzielę się tym, kiedy ja przygotowywałem się do tego, pomyślałem sobie tak, Panie, skończę to seminarium, muszę się dobrać do pewnych rzeczy osobistych jeszcze w moim osobistym życiu. Muszę pewne rzeczy wykorzenić jeszcze. I cieszę się z tego, bo zaczynam widzieć to. Widzicie, to też mi mówi, że to jest proces. Że nie jest tak, za jednym pstryknięciem wszystko załatwione będzie. Nie. Żaden człowiek by tego nie wytrzymał i pozostał przy życiu. To jest niemożliwe. Więc na pewno to będzie proces. Więc potrzebujesz być wolnym od wszelkich duchów odrzucenia. Potrzebujemy tego uwolnienia. Kiedy patrzę na Biblię i studiuję nieraz całą historię, na swoje życie, życie innych, wierzących i niewierzących, to chcę wam powiedzieć, że odrzucenie jest źródłem większości ludzkich problemów. Życie w odrzuceniu. Natomiast źródłem wszystkich ludzkich problemów nie jest ocieplenie na ziemi, nie jest Unia Europejska czy nasz rząd. Jest grzech. Taka jest prawda, tylko że ludzie nie chcą przyjmować tego, nie chcą to tak mówić. Bo ty tak mówisz tak dosadnie. Tak, bo taka jest prawda, mówię dosadnie. Więc żeby doświadczać tej miłości Boga Ojca, wszelkie rany potrzebują być uleczone, wszelkie demony związane z odrzuceniem muszą zostać wyrzucone, muszą odejść z naszego życia. Czym jest takie uzdrowienie wewnętrzne? To jest pozwolenie Duchowi Świętemu na zdemaskowanie, odkrycie pewnych zranień, bólu, który nosimy. To jest wyniesienie nieraz, czy pozwolenie, żeby On to wyniósł na światło pewnych sytuacji, zdarzeń, które spowodowały te zranienia i ból. To też jest pozwolenie temu, który w nas zamieszkuje, albo temu, który chce przyjść do nas i wejść do tych zranionych miejsc, sytuacji, zdarzeń, po to, żeby jego miłość mogła tego dotknąć i uzdrowić to. I znowu tutaj. Kiedyś myślałem, że wszystko tak naprawdę zależy od Boga. Ale powiem wam, to jest twój i mój wybór, czy go wpuścisz, czy nie. Czy pozwolisz mu dotknąć tych miejsc, czy nie. To jest twój i mój wybór. On chce, on ma pragnienie, ale on nie przekroczy twojej wolnej woli. To też, widzicie, ludzie, którzy są zranieni, oni budują wokół siebie niewidzialny mur. Nieraz mury, jeden za drugim. I oni nie pozwalają, żeby ktoś się nawet zbliżał do tego miejsca. Bo kiedy się ktoś zbliża lub chce dotknąć tego, jest manifestacja. Najczęściej emocjonalna, płacz, użalanie się nad sobą albo gniew, złość. Więc to jest pozwolenie Jezusowi na to, żeby On dotknął i zburzył te mury, które stawiamy wokół siebie. Jeśli takie doświadczenia były traumatyczne, wiecie, znam historię, nie mam czasu, żeby tutaj się dzielić świadectwami. Naprawdę traumatyczne historie młodych ludzi, dzieci, z rodzin, to czego doświadczyli. I nieraz sobie myślę, kiedy słuchałem tym, ja myślę sobie tak, Boże, to jest cud, że oni przez to przeszli, jeszcze żyją. To jest cud po prostu. Że oni jeszcze jakoś funkcjonują. Nieraz ludzie to jest tak trudne, że spychają to do podświadomości, więc musi przyjść taki czas, żeby Duch Święty za twoim pozwoleniem dotknął się tego i wyciągnął to na wierzch. I to zawsze się dzieje za Twoim przyzwoleniem. Zawsze. Jeśli nie pozwolimy Bogu dotknąć tego i uzdrowić, to te rzeczy będą determinować nasze postawy i zachowania, czyli będą determinować nasze życie. Mogą stać się częścią naszej osobowości. Na przykład odrzucenie jest bardzo mocno związane z budowaniem relacji. Są ludzie, którzy mają pragnienie założyć rodzinę, wyjść za mąż, ożenić się. Zaczynają budować jakąś relację, a potem to wszystko niszczy się. Jedna relacja, druga, trzecia. I się zastanawiają, co to za przekleństwo ciąży na moim życiu. To jest przekleństwem. Najczęściej jedna ze stron ma problem z tym. Więc Jezus pragnie też w nas odbudować to, co wróg przez lata niszczył. I powiem wam, to jest cudowne. Ja o pewnych rzeczach nie mógłbym mówić, ani dzielić się pewnymi świadectwami, gdyby Bóg nie załatwił tego w moim życiu. Bo byłoby to dla mnie zbyt trudne emocjonalnie. Więc tak jak powiedziałem, te zranienia, rany, okaleczenia, te takie stłumione uczucia, one będą się manifestować w różny sposób w naszym życiu. Poprzez problemy umysłowe, problemy emocjonalne, nieraz nawet przez psychiczne i fizyczne choroby. To zawsze ma związek, dlatego że człowiek został stworzony do harmonii sam z sobą. Jeśli tej harmonii tam nie ma, to coś źle funkcjonuje, coś jest chore, więc ciało w jakiś sposób zawsze będzie reagować na to. Otwórzmy sobie 1 Tesaloniczan, 5 rozdział. Przeczytamy. Czas szybko idzie. Więc przeczytamy tylko od 21 wiersza. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. To, co powiedziałam, zwracaj uwagę, jak reagujesz na sytuacje, na okoliczności, które są wokół ciebie. To jest bardzo ważne. Jeśli chcesz wyjść, jeśli chcesz być psychicznie, fizycznie zdrowy, zwracaj na to uwagę. Jakie myśli do ciebie przychodzą wtedy? W jaki sposób emocjonalnie reagujesz na takie rzeczy? Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, aby cały duch wasz, dusza i ciało, niech będą zachowane bez nagany. Zwróćcie uwagę, cały duch, dusza i ciało, cały duch, nie część ducha, cały duch. Dusza i ciało. Co jest? Nawigacja. Nawigujemy. Okej. I tu jest dalej napisane. Wierny jest ten, który was powołuje. On też tego dokona. Dobrze, dobrze jedziemy, więc wyłączmy go. Jest obietnica, że Bóg pragnie tego w naszym życiu. Amen. Parę słów na temat posługi Jezusa. Izajasz 61, znany fragment. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłuchajcie mnie. Tylko ktoś, kto mówi, jestem ubogi w to, jest gotowy słuchać. Duma i pycha zamyka duchowe uszy. To jest dla ubogich jest dobra nowina. Posłał mnie, abym opatrzył, inne tłumaczenie mówi, łagodził ból, uzdrowił tych, których serca są skruszone. Inne tłumaczenie mówi, okaleczone, złamane. Których serca są skruszone, okaleczone, złamane. Abym ogłosił jeńcom wyzwolenie. Inne tłumaczenie mówi, abym zapowiadał darowanie kary więźniom i wolność pozostającym w zamknięciu. A ślepym przejrzenie, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. Psalm 147, trzeci wiersz mówi tak. Pan uzdrawia tych, których serca są złamane, skruszone i zawiązuje ich rany. I zawiązuje ich rany, których serca są skruszone, złamane. Kiedy jest skruszone serce i złamane? Kiedy to następuje? To są traumatyczne doświadczenia ludzkie, które nie dotykają tylko sfery duszy, ale sfery ducha aż. Na przykład bezbronne dziecko, kiedy jest wykorzystywane seksualnie przez X osób. Albo dziecko, które jest zabrane od rodziców i sprzedane do domu publicznego. Zawiązuje ich rany. Parę słów na ten temat. Opatrywanie rany nie zawsze jest przyjemne i nie zawsze jest bezbolesne. Zgadzacie się? Jaka jest tego lekcja dla nas? Bóg chce to zrobić, ale mówi też do nas o tym. To nie będzie łatwe, to nie będzie przyjemne i to nie będzie nieraz bezbolesne. Więc wybór należy do ciebie i do mnie. Czy pozwolę na to? Poprzez moją wiarę w to, że On obiecał i chce to zrobić. To jest mój wybór i moja decyzja. Co było wolą Boga Ojca dla tej odrzuconej ludzkości? Zwiastować dobrą nowinę dla potrzebujących, właśnie tych ubogich. To w tym celu Jezus przyszedł na ziemię, aby odkupić Boże stworzenie z królestwa diabła. On przyszedł jako Zbawiciel dla odrzuconej, cierpiącej, zranionej, zniewolonej ludzkości. Przyszedł, aby wypełnić wolę Boga Ojca, który tak bardzo ukochał człowieka, czyli ciebie i mnie, że poświęcił swego jednorodzonego Syna, składając na Niego wszelki nasz grzech i wszelkie kary za te grzechy. Dobrze jest nieraz spędzić trochę czasu i rozważać to przed Bogiem, to co On zrobił dla nas. Dobrą nowiną jest Ewangelia Chrystusowa, jak mówi list do Rzymian. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Widzicie, wiara jest głównym elementem odczerpania od Boga Ojca w Nowym Przymierzu. To tak jak tu jest napisane, że Pan uzdrawia tych i zawiązuje ich rany. To poprzez wiarę poddam się Bogu, nawet jeśli to będzie bolało, bo wierzę, że to jest dla mego dobra. jeśli nie uwierzę w Słowu, nie uwierzę Bogu, to nie poddam się. Bo człowiek intuicyjnie ucieka przed bólem i cierpieniem, bo nie został do tego stworzony. Jak widzicie, to wszystko jest bardzo ze sobą powiązane. Aby opatrzyć ludzi ze złamanym, skruszanym sercem. Pokażę kilka biblijnych przykładów. W Ewangelii Jana w 4 rozdziale jest opisana historia rozmowy Jezusa z Samarytanką. Pomyślcie, ta kobieta, Jezus przez słowo wiedzy wiedział, że ta kobieta miała kilku mężów, tak? Nie potępił jej. Można by powiedzieć, że cała ta historia opisana tam sprawiła, że on odbudował jej życie. Bo po to przyszedł. Wiecie, jeśli kobieta ma kilku mężczyzn, a mężczyźni mają kilka żon, to coś jest nie tak. To jest jakiś problem, zgadzacie się? To jest jakiś problem. W Ewangelii Mateusza w 9 rozdziale jest opisana historia, kiedy przyjaciele znieśli na łożu, zebrali dach z góry domu i spuścili na łożu paralityka, bo nie mogli się dostać, tam Jezus nauczał w tym domu. Co Jezus powiedział do niego? Synu, odpuszczone są grzechy twoje. Tak zwraca się ojciec do dziecka. Zgadzacie się? Więc on musiał doświadczyć przebaczenia grzechów, żeby przyszło uzdrowienie. Z tego są lekcje. Ta choroba była związana z jego grzechem. Więc Jezus wypowiedział słowo przebaczenia, a potem przyszło uzdrowienie. W Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale opisana jest historia, kiedy idzie kondukt pogrzebowy. Zmarł jedyny syn samotnej kobiety. Wiecie, w Izraelu, kiedy nie było mężczyzny w domu, to Żydzi uważali, że jest przekleństwo nad tym domem. Więc musicie zrozumieć, jak się czuła ta kobieta, która już nie miała męża, nie wiadomo z jakich powodów, miała dorosłego syna, no i syn właśnie zmarł, idzie kondukt pogrzebowy. Nie wiem, czy się kiedyś próbowaliście utożsamić z odczuciami takiej osoby. Jezus miał tak wrażliwe serce, że utożsamiał się, więc miał współczucie. To dlatego zatrzymał kondukt i powiedział do niej, nie płacz. I wskrzesił syna. I zwrócił go matce. Płacz zamienił się w radość. W Ewangelii Jana w 8 rozdziale faryzeusze przyprowadzają do Jezusa cudzołożnicę. To jest perfidia, tam niesamowita. Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. A co ty na to, mistrzu? Takie było prawo. A Jezus pisał palcem po ziemi, po piachu. Tam jest taki odnośnik w księdze Jeremiasza odnośnie tej sytuacji, co pisał. Powiem wam, Żydzi znali ten znak i ten znak, co on pisał, ich oskarżał. I powiedział, jeśli ktoś z was jest bez winy, niech weźmie kamień i pierwszy rzuci. To ich dotknęło i od tych najstarszych zaczęli odchodzić. Czyli od tych najbardziej takich z pozycją. Odbudował ich życie. Wiecie, ta kobieta miała świadomość, jest po niej. ostatnie chwile jej życia. Jak myślicie, jak ona się czuła? Ona nie wiedziała, co będzie. Wiecie, jeśli ktoś doświadcza takiej łaski i miłości, to w tym samym momencie jego życie jest odbudowane i zmiana życia następuje totalnie, od razu. W Ewangelii Jana w 21 rozdziale jest opisana historia. Piotr, ten najbardziej chłonny uczeń Pana. Panie, ja za Tobą w ogień pójdę. A Jezus mówi, zanim kur zapieje, 3 razy się mnie zaprzesz, Piotrze. Ja? To jest niemożliwe. Lęk ogarnął go i zaparł się 3 razy. I Jezus odbudował jego życie. Pomyślcie, tam jest napisane, że on przypomniał sobie słowa Jezusa, odszedł na bok i gorzko zapłakał. Wiecie, co to znaczy? Chciałby cofnąć czas. Stało się. Więc Jezus przywrócił go. W ten sposób uwolnił go od odrzucenia. Przez przebaczenie. Przez akceptację. Kochani, dobry lekarz nie leczy owoców. Dzisiaj, kiedy idziesz do Konowała, w cudzysłowie, i mówisz, o, boli mnie, on mówi, ibuprofen forte. I przestanie boleć. Ja nie jestem przeciwko lekarzom, ale powiem wam, dobry lekarz nie leczy owoców. On usuwa korzeń, z którego wyrasta drzewo wydające owoc. Wyrywanie korzeni, usuwanie korzeni nie jest łatwe i przyjemne. Nie jest bezbolesne. Ale jeśli chcemy pozbyć się owoców odrzucenia, to jest to konieczność. Kiedy Jezus odchodził, wypełnił wolę Ojca, zlecił Kościołowi kontynuowanie tego dzieła. Amen. Więc mamy zwiastować Ewangelię pojednania z Bogiem Ojcem. Więc kara została za grzechy została złożona na Jezusa. Wróg został pokonany. Drzwi więzienia zostały otwarte. Wszelkie choroby zostały uleczone. Przekleństwo prawa zostało złamane. Wolność i błogosławieństwo zostały nabyte przez odkupieńczą krew Jezusa Chrystusa. To jest fakt. Nie wiem, czy jesteście na tyle zdeterminowani, żeby wziąć swoje dziedzictwo. To jest fakt, to co przeczytałem. Jezus drugi raz za nikogo umierać już nie będzie. To jest fakt. On otworzył drzwi więzienia. Dał nam swego ducha, dał nam swoje imię, dał nam moc ducha i swoje imię, żebyśmy go używali w jego imieniu. Dlaczego o tym mówię? Wielu ludzi wierzących czeka, Boże, zrób coś z tym. Tak, on ma pragnienie współpracować z Tobą w tym uwolnieniu. Więc mamy leczyć złamane i skruszone serca. Niektórzy, kochani, chcę Wam powiedzieć, nie są gotowi na to. Oni nie chcą współpracować często. To smutne jest, ale widziałem takich ludzi. Chcę wam powiedzieć, że Boża wolność przychodzi zawsze na Bożych warunkach. Amen? Nigdy na naszych. My potrzebujemy zmienić swoje myślenie w tej sprawie. Bóg Ojciec zbyt mocno, bardziej nas kocha, niż my sobie możemy to wyobrazić i pragnie naszego szczęścia, pomyślności, wolności, zdrowia. Naprawdę. On pragnie cieszyć się naszą pomyślnością w życiu. Bardziej niż my sobie możemy to wyobrazić. Ale On będzie chciał współpracować z tobą w tym. Mamy uwalniać jeńców od wszelkich demonicznych związań. Mamy uzdrawiać chore ciała, zranione dusze. To jest to posłannictwo, które Jezus zostawił Kościołowi. Więc tak naprawdę Bóg Ojciec pragnie uczynić nas kanałem swojego błogosławieństwa dla tych, którzy Go jeszcze nie znają. Amen. Żebyś był dobrym kanałem błogosławieństwa, to musisz najpierw sam przyjąć błogosławieństwo. Z pustego i Salomon nie naleje. To nie znaczy, że musisz być doskonały i doskonała przed Bogiem. Nie. Ja służę Bogu już 30, prawie 5 lat. Nigdy nie przestałem, mimo tego, że nieraz przechodziłem przez trudne rzeczy w swoim życiu. Nigdy nie przestałem służyć. Bo ja wiedziałem, że to nie jest właściwe. Widzę, że Bóg honoruje wierność i wiarę. Amen? Bóg to honoruje w naszym życiu. Ale żebyśmy my sami byli bardziej wolni w tym, to potrzebujemy tą wolność wziąć od Niego. Ona jest. Potrzebujemy ją wziąć. Po to, żeby On poprzez nas mógł uczynić o wiele, wiele więcej. Na tym zrobimy przerwę. Będziemy mieli półgodzinną przerwę.